dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura, a ze mną pani profesor Liza Pieciul-Karmińska. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pani profesor, no, powinnam zacząć od przedstawienia i powiedzenia kilku słów chociaż o pani. Językoznawczyni, tłumaczka z języka niemieckiego, profesorka na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w teorii i dydaktyce przekładu niemiecko-polskiego. No i to, co nas najbardziej dzisiaj będzie interesowało, to badaczka zjawiska recepcji baśni braci Grimm w języku polskim oraz swoistość przekładu literatury dla dzieci i młodzieży. I na tych braciach Grimm się zatrzymamy. Myślę, że tytułem wstępu na razie nam to wystarczy. Spotykamy się dzisiaj przy dość szczególnej premierze, a w zasadzie chwilę przed premierą, książki Żyli długo i szczęśliwie, póki nie umarli, czyli nieznane baśnie braci Grimm w pani wyborze i przekładzie. Muszę najpierw zapytać o emocje towarzyszące tej premierze, bo wydaje mi się, że są niemałe.
Tak, rzeczywiście. Myślę, że to jest dobre pytanie na początek. Emocje są bardzo duże, przede wszystkim dlatego, że ja od wielu lat się nosiłam z pomysłem, żeby przetłumaczyć na język polski właśnie te nieznane baśnie braci Grimm. Jestem bardzo szczęśliwa, że wydawnictwo Dwie Siostry podjęło temat i no wydało ten wybór w taki fantastyczny sposób. To oczywiście mogłybyśmy powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie widzicie.
Tak, dokładnie
jest
tak.
To rzeczywiście pięknie wydana książka z ilustracjami Michaliny Jurczyk. Ja może nie będę uprzedzać, myślę, że każdy powinien sam te ilustracje przeżyć, może powiem tak.
Tak, bezwzględnie. Ale proszę mi pozwolić podpytać o ten element, długo nosiłam się z zamiarem i dwie siostry, które podnoszą te rękawice, bo zastanawiam się, czy to była faktycznie jakby pani decyzja przeniesienia na polskie warunki językowe i polski rynek wydawniczy tej książki. Czy były pewne opory takie, powiedziałabym, społeczno-historyczne, które być może wpływały na przykład na decyzję o tym, żeby po te baśnie sięgnąć? Jak to wyglądało, ten proces dotarcia do tego momentu, w którym jesteśmy?
Ja może uprzedzę jakby też całość naszej rozmowy w taki sposób, że tak naprawdę jak rozmawiamy o Grimmach, to zawsze jest taki skomplikowany temat, bo czego nie dotkniemy, to tam się odkrywają takie nowe przestrzenie, które jakby komplikują nam obraz sytuacji. I może to nie było tak, że jakaś była, nie wiem, niechęć czy jakieś obawy związane z tym wydaniem. Bardziej ja mam wrażenie, od kiedy zajmuję się baśniami braci Grimm, że jest takie trochę niezrozumienie, czym te baśnie są, takim szerokim, nie w świecie wydawniczym może tak, w takim szerokim oglądzie czytelniczym, że nam się wydaje, że my te wszystkie baśnie świetnie znamy, że po co tłumaczyć po raz kolejny coś, co jest jakby w kanonie literackim, każde dziecko zna Czerwonego Kapturka, więc co nas może tutaj zaskoczyć, a równocześnie w momencie, kiedy ja zaczęłam tak zajmować się baśniami braci Grimm, także dzięki przekładowi, tutaj muszę oczywiście nadmienić, że wydawnictwo Media Rodzina zrobiło ten pierwszy krok, oni poprosili mnie w roku 2007 o wykonanie nowego przekładu, pełnego wydania baśni braci Grimm, baśnie dla dzieci i dla domu, to jest 200 baśni, to zresztą było pokłosie też z kolei inicjatywy pani Bogusławy Sochańskiej, która jako pierwsza przetłumaczyła Andersena z języka duńskiego i wtedy wydawnictwo Media Rodzina rozpoczęło taki właśnie, taki naprawdę bardzo ciekawy projekt klasyki w nowych szatach i zaproponowało właśnie, żeby te znane, pozornie nam dobrze znane teksty, jak na przykład baśnie Andersena czy baśnie Grimmów, przetłumaczyć jakby dla nowych czasów na nowo, tak, takim właśnie współczesnym językiem. I ja przyznam się, że wtedy, kiedy podjęłam ten pomysł tłumaczeniowy, zaczęłam się zajmować baśniami Grimmów, miałam prawdopodobnie podobną wiedzę jak wszyscy my. To znaczy, no wiedziałam, że oczywiście są Grimmowie, no jako germanistka oczywiście zdawałam sobie sprawę, że jest to ważny tekst, tak, że ten zbiór jest ważnym tekstem dla kultury niemieckiej, ale dopiero im bardziej się wgryzałam w ten temat, tym otwierały się przede mną nowe przestrzenie. Ja na przykład dopiero potem zrozumiałam, że ten tekst, który tłumaczyłam dla wydawnictwa Media Rodzina, właśnie dla dzieci i dla domu, to jest jedno z 7 wydań oryginału. I potem jak zaczęłam ten temat badać, okazało się, że każdy z tych wydań się od siebie różni. Mm-hmm. I że te zmiany, które tam się pojawiały, to Wilhelm Grimm, bo przede wszystkim on był za nie odpowiedzialny, to przez 50 lat naprawdę, 45 dokładnie, on cały czas nad tymi baśniami pracował i to, co my znamy zwykle, to jest ten finalny produkt. Tymczasem, no właśnie teraz przejdę płynnie do naszego tutaj projektu, tymczasem to pierwsze wydanie, które tom pierwszy pojawił się w roku 1812, tom drugi w 1815, to pierwsze wydanie jest takim wydaniem najbardziej odległym od tego wydania, które my znamy, tego kanonicznego ostatniego, odległym z wielu powodów. I tak naprawdę, jeżeli my nie znamy jakby tej całości, może nie wszystkich 7 wydań, ale wystarczy znać te 2 biegunne, czyli pierwszy i ostatni, to my nie mamy tak do końca jasności, czym to zjawisko baśni braci Grimm tak naprawdę jest. Stąd właśnie ta moja ogromna radość, że my wreszcie możemy to przeczytać także po polsku i każdy czytelnik będzie mógł sobie wyrobić też swoje zdanie na ten temat, czytając właśnie te pierwotne wersje znanych, na przykład znanych nam wszystkim baśni.
Użyła pani takiego sformułowania, że baśnie braci Grimm są zjawiskiem i że są zmiany i że potrzebujemy tego kontekstu, również historycznego. Ale też zadała pani, trochę puściła pani weter takie pytanie, czym one tak naprawdę są? Więc chyba muszę zadać to pytanie. To czym w takim razie te baśnie są, skoro nastręczają nam pewnego problemu, jeśli chodzi o zrozumienie całości?
Tak, rzeczywiście, to jest, no właśnie, to jest właśnie problem z baśniami braci Grimm, że im bardziej zaczynamy tematem się zajmować, tym bardziej on nam się komplikuje, bo no, my na przykład no, już wiemy tyle, że no, my wiemy, że Grimmowie nie byli autorami tych tekstów. Wiemy, że oni je zbierali. Tymczasem wokół tego także narosły pewne legendy. My wiemy już teraz, że to nie było tak, że oni, tak jak w filmie Nieustraszeni bracia Grimm, który jest pewnym, prawda, takim pastiszem, prawda, ich drogi życiowej, ale takiej apokryficznej. My teraz już wiemy, że oni w taki sposób nie zbierali tych baśni, to znaczy oni nie byli takimi etnografami, którzy wykonywali badania terenowe.
Których my też współcześnie znamy i kojarzymy z taką pracą, co pani zresztą wskazuje w słowie do książki.
Tak, właśnie i narastają, prawda, kolejne mity i te mity, jak zaczynamy je tak dekonstruować, to okazuje się, że mimo wszystko to nie jest też tak, że one są jakimś, nie wiem, zafałszowaniem tego, co my myślimy, bo ta prawda, to do czego Grimmowie dążyli, bo oni byli przekonani, że oni w tym zbiorze są w stanie dotrzeć do poezji ludu, do takiej pierwotnej twórczości kolektywnej, którą archaicznej wręcz, którą znajdziemy także w mitach, no bo właśnie to są tak naprawdę mity.
Tak,
prawda?
Tak.
I jeżeli my na to w taki sposób spojrzymy, to my możemy też zauważyć, że to, co też mówiła profesor Simonides zawsze, że to jest kompendium, to jest niemieckie kompendium baśni europejskiej. Oczywiście zapisane po niemiecku, bo Grimmowie no, byli niemieckojęzyczni, ale nie ograniczałabym tego tylko do obszaru Niemiec, więc ta twórczość, jakby te teksty, które są tam zebrane, one mają pochodzenie wielorakie. My dzisiaj już nie dojdziemy, skąd one przyszły i jakie mają pochodzenie etniczne. To jest jakby zupełnie jakby złe stawianie pytania. Więc one są takim, może przede wszystkim to pierwsze wydanie, ono się starało właśnie przechować to, co jeszcze się zachowało z tych archaicznych czasów, z tej tradycji ustnej, z tego kolektywnego, tej kolektywnej twórczości, tak ogólnie mówiąc, ludowej. I myślę, że też od tego punktu należałoby wyjść, żeby zrozumieć, czym właśnie braci Grimm są.
Mm-hmm. To mamy punkt pierwszy, a punkt drugi to jest ta opinia, z którą będziemy się mierzyć i która jest dla mnie wyjątkowo istotna w kontekście tej rozmowy, a mianowicie to, co my myślimy i to, jaka opowieść wokół baśni braci Grimm i treści narosła. Czyli brutalność, coś, co jest odrzucające, coś, co jest absolutnie nie dla dzieci, no niemal terroryzujące językowo i historycznie wszystkich, którzy po nie sięgają. No więc jak to jest? Skąd się ten mit mit wziął i dlaczego wciąż go powielamy?
Tak, to znaczy myślę, że jak z wszystkimi uproszczeniami, to jest tak, że one nam pomagają trochę porządkować rzeczywistość i my się trochę też bezpieczniej czujemy, jak wiemy, co mamy myśleć. No jak się pojawia temat właśnie braci Grimm, wszyscy wiedzą, że one są okrutne i ponure i brutalne. I wydaje mi się, że też jesteśmy trochę przywiązani do takich osądów, bo tak jak mówię, no one są dosyć poręczne. To jest wręcz skrzydlate słowo, tak, nie wiem, okrutne jak baśnie braci Grimm. Ja to nawet kolekcjonuję takie wpisy, które znajduję nie tylko w takim, powiedzmy, popularnym obiegu internetowym, ale często też w takiej poważnej publicystyce. Mm-hmm. To wraca jak taki leitmotyw, że my wiemy, że Grimmowie są te ponure opowieści.
To ja przepraszam, że wejdę w słowo, to Państwu dopowiem, że możecie Państwo śledzić profil na Facebooku prowadzony przez panią profesor, który nazywa się Rumpelsztyk i tam, o ile mnie pamięć nie myli, wskazała pani już takie no właśnie stwierdzenia, które pojawiły się w prasie na temat braci Grimm.
Tak, ja Rumpelsztyka trochę traktuję jak taką kronikę wydarzeń, jak się właśnie coś pojawia w obiegu, ja staram się to odnotowywać i to też jest dla mnie też taki punkt odniesienia, potem mogę przy okazji jakiegoś artykułu mieć wszystkie materiały pod ręką. I tego jest rzeczywiście dosyć dużo. Wydaje mi się z takiego oglądu recepcji Grimmów w innych językach i w innych kulturach, że ten element brutalności, czy też dostrzeganie tego elementu brutalności lub też sprowadzanie Grimmów właśnie do tego wymiaru jest dość charakterystyczną cechą recepcji w Polsce. Nie do końca nie spotkałam się z podobnym profilem oglądu Grimmów w innych językach i wydaje mi się, że to oczywiście wynika z wielu elementów i pierwszym z takich elementów jest oczywiście wspólna historia. I tu tego też nie należy oczywiście ignorować, bo historia jest taka, jaka jest i trudno jakby zakładać, że z polsko-niemieckiej historii nie wynikną nam pewne trudności,
tak, tak.
Prawda, w ocenie chociażby twórczości czy też kultury drugiego narodu. Ale można też bardzo, są zresztą rozbudowane takie badania na ten temat, zwłaszcza tej historycznej recepcji Grimmów, to pisał o tym profesor Waksman z Wrocławia, ostatnio taka pojawiła się, no wydaje mi się przełomowa książka dr Kamili Kowalczyk, także z Wrocławia, Grimmosfera Polska, gdzie ona też wskazuje jakby narodziny tej czarnej legendy grimmowskiej, które się tak naprawdę, ta czarna legenda grimmowska pojawiła po II wojnie światowej. Myślę, że w sposób oczywisty po wydarzeniach II wojny światowej, podczas gdy w okresie międzywojennym Grimmowie cieszyli się jeszcze taką estymą klasyki literatury światowej, wręcz zalecanej do czytania w szkołach. To jest zupełnie inny nastrój, mm-hmm. prawda, i zupełnie inny ogląd w stosunku do tego, co nastąpiło po II wojnie światowej, gdzie nawet przez jakiś czas Grimmowie byli zakazani, tak, i nie byli wydawani. Dopiero w 1956 roku wydano pierwszy, bardzo taki skromniutki wybór baśni, to były tylko 22 baśnie z 200, dopiero w 1956 roku pozwolono na publikację Grimmów. I wydaje mi się, że ten element historyczny, ta wspólna historia jest takim bardzo istotnym tutaj czynnikiem, który wpływa na to nasz ogląd sytuacji. A druga rzecz, o której czasami zapominamy, to jest to, że my czytamy Grimmów w przekładach. I to jest często takiego oglądu popularnego takie założenie, że przekład jest równy oryginałowi, że to, co czytamy w przekładzie, to tak samo było w oryginale.
No tak.
I często na podstawie przekładów, które mogą być na przykład adaptacjami, my wyciągamy wnioski o autorach. I na przykład zakładamy, że to, co zmienił tłumacz, jest tak naprawdę wynikiem pracy samych autorów. I z tego wynikają często duże nieporozumienia i często autorzy oryginalni są jakby obwiniani albo są oceniani na podstawie pracy tłumaczy, którzy mieli także swój jakiś cel, prawda, w tym, co robili, bo to tłumaczenia zawsze są osadzone w czasie, one są też, nie wiem, poddane jakiejś metodzie tłumaczeniowej, przecież wiele czynników wpływa na tłumaczenie.
Tak.
Więc wydaje mi się, że to też jest taki aspekt, którego my czasami nie rozpoznajemy jako istotny element w naszej właśnie recepcji Grimowski.
Z drugiej strony tak sobie myślę, że to jest też taka sytuacja, którą obserwowaliśmy po pewnej rewolucji, której dokonała pani Anna Bańkowska z właśnie Anią z Zielonego Wzgórza, czy Anią z Zielonych Szczytów, czy N z Zielonych Szczytów. Tutaj też pojawiła się taka dyskusja gloryfikowania, no właśnie, przekładu, czy adaptacji, do czego sięgaliśmy. Trochę wszyscy musieliśmy się tłumaczyć, mam wrażenie, w świecie literatury, co przynieśliśmy i co funkcjonowało przez lata, a co pani Anna Bańkowska trochę odkryła przecież dla współczesnego czytelnika i czytelniczki.
I zauważmy, z jakim oporem się to spotkało.
Tak. Chociaż Chociaż ja wciąż stoję na stanowisku, że bardzo się cieszę, że taka dyskusja rozgorzała, ponieważ mieliśmy punkt wyjścia do dyskusji i o roli tłumacza i tłumaczki w jakby w ogóle w kontekście książek, a dwa, że no cudownie, że takie emocje wzbudza w Polkach i Polakach literatura.
Tak, to są te rzadkie chwile, kiedy rzeczywiście ważkie tematy stają się przedmiotem ożywionej dyskusji. Ja też się oczywiście bardzo cieszyłam. Momentami ta dyskusja, powiedziałabym, była dosyć niesprawiedliwa w stosunku do tego, co pani Bańkowska dokonała, ale myślę, że ona jest zaprawiona w bojach i...
Tak.
I wytrzymała.
Też mi się tak wydaje. No dobrze, ale wróćmy do Grimmów. Pani profesor, miała pani jakieś momenty zawahania, albo były takie momenty w pracy nad tym zbiorem, które były wyjątkowo problematyczne, bądź być może w pracy nad przekładem?
Wydaje mi się, że... To znaczy tak, my od razu wiedzieliśmy, że ten tekst będzie przeznaczony dla czytelnika dorosłego. Mhm. I to oczywiście jest zupełnie inne podejście do tekstu, bo wiadomo, że to nie będzie jakby nie będzie tego pytania, czy to czytać dzieciom, czy tego nie czytać dzieciom. Więc wydaje mi się, że to o tyle było prościej. Nie wiem, czy może inaczej. Ja nie miałam momentów zawahania, bo ja się cieszyłam, że to wreszcie tak nastąpi ten moment. Ja też mam taką obserwację i wydaje mi się, że warto, chciałabym się nią podzielić, że takim trzecim elementem, który wpływa na nasz ogląd Grimmów, to tak mi się wydaje, że to jest coś, co niedawno zauważyłam, to jest właśnie ta historia edycyjna, że Grimmowie, jak oni te 7 wydań poprzez te 45 lat redagowali, konstruowali, cenzurowali, modyfikowali, to się odbywało w pewnym kontekście. I na przykład są języki, do których właśnie Grimmów weszły na stosunkowo wczesnych etapach. Bo na przykład pierwszy przekład na język angielski to był rok 1823 i tłumacz Edgar Taylor tłumaczył z drugiego wydania, a część baśni z pierwszego. I tak naprawdę do języka angielskiego te baśnie Grimmów weszły stosunkowo wcześnie, na wczesnych etapach. Czyli jakby...
Czyli nie miały szansy zostać tak zmodyfikowane.
Tak, i czytelnicy anglosascy jeszcze mieli szansę zaprzyjaźnić się z tym tekstem, właśnie tym pierwotnym, który my dzisiaj dopiero będziemy czytać w tym naszym wydaniu. Mm. I wydaje mi się, że oni też mogli tych Grimmów poznać właśnie takimi, jakimi oni są w tym pierwszym wydaniu, bo tam jest bardzo dużo, tym się to różni od tego 7 wydania, które już jest takim wydaniem nobliwym, dydaktycznym, które ma spełniać pewne jakby cele wychowawcze. Tego wszystkiego pierwsze wydanie nie robiło i ono przez to jest takim wydaniem, ja bym powiedziała, takim sowizdrzalskim, takim lżejszym. Często te są opowieści opowiadane dla samej przyjemności opowiadania. Tam nawet nie ma morału. My się uczyliśmy w szkole, że prawda, dobro zawsze zwycięża, że to jest jakaś nauka moralna.
Że musi być puenta.
Musi być puenta. I w pierwszym wydaniu często tego nie ma. Bo Grimmowie jeszcze nie robili tego wydania pod presją właśnie jakiegoś celu wychowawczego, tylko to robili po to, żeby zachować opowieści, które zebrali z różnych źródeł. I tak naprawdę jak się czyta oryginał, to tam naprawdę nawet są takie błędy stylistyczne i nawet interpunkcyjne, bo oni się spieszyli, żeby to jak najszybciej jakby zawrzeć w piśmie, żeby to ocalić od zapomnienia, od zagubienia. I jak się te teksty czyta i one właśnie w takim kształcie weszły do innych języków, do duńskiego, do angielskiego, do francuskiego stosunkowo wcześnie, oni mieli szansę poznać Grimmów właśnie w takim lżejszym, w takim mniejszym kalibrze, w lżejszym wymiarze. I wydaje mi się, że to także wpłynęło na to, że nasza recepcja w Polsce, ona ma trochę inny profil niż recepcja w innych krajach. Że w krajach anglosaskich Grimmowie są traktowani jako, no właśnie, że jest to piękna opowieść o świecie, podczas gdy my no, ciągle gdzieś tam wracamy do tego tematu, że no tak, no Grimmowie, no ale to jest takie brutalne, to jest takie ponure, prawda? Więc tu widzę też pewien taki aspekt bardzo istotny tej historii edycyjnej, która wpłynęła także na przekłady na różne języki.
A czy to też nie jest tak, że my wciąż baśń przypisujemy tylko i wyłącznie do młodego czytelnika, a brakuje nam takiej zabawy w poznawaniu opowieści z zupełnie dorosłej perspektywy? Bo mam takie wrażenie, że to jest też taka szufladka, że kiedy patrzymy na to, że Grimmowie są dla dorosłych, to jest taki moment zawahania, że przecież to jest, że te baśnie to są baśnie, które daje się dzieciom przy okazji, czy dzieciom sąsiadów przy okazji urodzin bądź świąt Bożego Narodzenia. Więc może tutaj też jest jakieś pole do dyskusji odnośnie recepcji w Polsce.
Z pewnością ma pani rację, że właśnie takie sprowadzenie twórczości Grimmowskiej wyłącznie do odbiorcy dziecięcego powoduje, że my też mamy inne oczekiwania w stosunku do tych tekstów. One są też oceniane pod kątem właśnie przydatności dla młodego czytelnika i to z pewnością zabiera też tę radość czytania, bo jak tekst musi spełniać jakieś, prawda, cele wychowawcze, no to on już nabiera, prawda, takiej ciężkości, takiego pewnego ciężaru. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo słuszna obserwacja. Zwracały też na to uwagę właśnie pani profesor Simonites i Kapeuś, to jeszcze pod koniec lat 80. na takim sympozjum na temat baśni Grimmowskich, gdzie one właśnie też wskazały, że cechą charakterystyczną dla polskiego oglądu Grimmów to jest traktowanie tych tekstów jako literatury dziecięcej, mimo że właśnie w tym pierwotnym zamyśle Grimmowie przecież w ogóle nie myśleli o dzieciach. Tak? Oni myśleli tak naprawdę o tym, żeby przechować zabytki kultury niemieckiej dla potomności. A potem niechcący wyszła z tego literatura dla dzieci.
Niechcący właśnie. Tak teraz sobie myślę o tym, że to jest też świetna dyskusja w kontekście tych zmian, które teraz w zasadzie w jakiś sposób są wymuszane na twórcach i twórczyniach, bądź ich spadkobiercach. I pewna cenzura się wkrada w zasadzie książki, które uważamy za klasykę. Dla mnie to jest bardzo tożsama historia, jak na przykład z Roaldem Dahlem. Czyli pewne złagodzenie historii, pewna poprawność, która w zasadzie odbiera dyskusję o literaturze, o czasach, kiedy została tworzona, niweluje możliwość zadawania pytań, czy zżymania się nawet przez młodego czytelnika na to, co dostaje w opowieści. W taki sposób też Grimmowie modyfikowali tę historię? Jak coś, co teraz obserwujemy, bo tak próbuję sobie znaleźć jakiś punkt zaczepienia współcześnie, który możemy obserwować.
Tak, to jest ciekawe jakby odkrycie pewnego wzorca. Wydaje mi się, że mimo wszystko to nie było z podobnych powodów podejmowane. Tak, pytanie właśnie dlaczego? No wiem, Wilhelm Grimm, kiedy wziął się za potem już modyfikowanie tych tekstów, to my wiemy, że on takie dwie główne rzeczy robił. Poza tym, że te teksty postanowił napisać już bardziej poprawnie, bez błędów interpunkcyjnych, że niwelował elementy seksualne, to znaczy oni byli bardzo też takimi purytanami, więc jakby to też się mieściło w ich mentalności, że ta taka ludowa przaśność, potem ona już nie miała miejsca, prawda? Oni bardzo byli wyczuleni, żeby nie było takich elementów, czego jest bardzo dużo w tym pierwszym wydaniu. A druga rzecz to była chrystianizacja, to było jakby zmiana pogańskich bohaterów na bohaterów od notach chrześcijańskich. Więc wydaje mi się, że to było bardziej dążenie do pewnego modelu, ten Biedermeier, ten druga połowa XIX wieku, do pewnego modelu wychowawczego, który wyznawali. Mm-hmm. Ale to myślę, że to się nie kłóci, prawda? Że my jednak to, co się teraz też dzieje, że staramy się tę literaturę starszą, nie wiem, przemodelować, też wynika z naszych wychowawczych, prawda, modeli.
Tak,
albo
tak.
Naszych celów, które chcemy tutaj realizować za pomocą literatury, tak? Bo wtedy jest pytanie, po co jest ta literatura?
No właśnie. Chociaż to jest pytanie na inną audycję, więc pozwolę sobie przemilczeć.
Oczywiście, tak, to jest temat bardzo
Tak, szeroki. Ale poruszyła pani ten temat pewnej obyczajności i wątku seksualnego. No i dla mnie takim zaskoczeniem była Rozpunka, którą pierwszą z brzegu, być może też przez to, że mamy ją w przeróżnych formułach już opowiedzianą, łącznie z tym disneyowskim modelem historii, historii. No i tam pojawia się, myślę, że spoiler to nie jest dobre słowo w przypadku tych historii, więc pozwolę sobie, no niechciana ciąża. No i teraz, znaczy w zasadzie niechciana, ciąża zaskakująca, ciąża, która jest pozamałżeńska, ciąża, która no nie powinna się wydarzyć, bo kogoś tutaj kompletnie próbujemy odizolować od społeczeństwa. Ja myślę, że to jest takie największe zaskoczenie tych historii.
Tak, ja właśnie myślę, że właśnie polecam Państwu lekturę tych historii, bo one może, jakby my możemy zweryfikować to, co my myślimy o Grimmach. Że jak przeczytamy, o czym oni pisali w pierwszym wydaniu, to też zrozumiemy, jak bardzo się napracowali, żeby potem w ostatnim wydaniu tego nie było. I to może taka, jest dobrym przykładem.
Takie porównanie proszę sobie zrobić, bo podejrzewam, że większość z nas ma jednak na półce jakieś wydanie baśni, więc być może tutaj byłaby dobra zabawa dla dorosłego i wprawionego czytelnika, żeby sobie porównać to i owo.
Tak, ja myślę, że porównanie tych znanych opowieści może sprawić dużo przyjemności. Podobnie jest z Żabim Królem. Żabi Król ma bardzo podobną sytuację, w której ojciec przecież wymusza na tej królewnie, żeby ona wzięła żabę do siebie do sypialni.
Tak, tak. I wręcz mówi jej, że to jest to, co należy zrobić, że dane słowo absolutnie nie bierze pod uwagę jakichś emocji, pewnego obrzydzenia czy niechęci, tylko tak robimy. No i faktycznie ona się poddaje tej woli autorytetu, można by powiedzieć.
Tak, przy czym jeżeli porównamy Żabiego Króla z pierwszej wersji z ostatniej, to zobaczymy, że w tej pierwszej wersji ostatecznie jak królewicz stał się, znaczy jak żaba odmieniła się w pięknego królewicza, który wszedł do łóżka dziewczyny, to ona nie jest mu niechętna. Jakby te baśnie są takie, wydaje mi się, że one są właśnie takie pozytywne, tak, że one są one afirmują tę sytuację. Zarówno na Proszpunce my wiemy, że ta wiedźma była zła, potem na to się wydarzyło, ale Żabi Król jest tak naprawdę opowieścią o tym, że królewna z młodym królewiczem spędzili bardzo przyjemnie czas wspólnie.
Tak, w łożu.
Tak, i to jest powiedziane wprost, więc tak. Dlatego 18+ nie jest tutaj, że tak powiem, przypadkową liczbą, tak. Jeśli chodzi o...
Ale akurat przy tej baśni miałam też taką refleksję, że w zasadzie jaka to jest opowieść, że dziewczyny po prostu lubią fajnych facetów, że pierwsza niechęć do żaby w jakiś sposób naturalna, co absolutnie znika w momencie, kiedy ktoś kuszący jednak przed nią staje, bo to jest też dość ciekawe spostrzeżenie. Nie mamy przecież tutaj jakiejś historii pod tytułem a jednak musiał się jeszcze postarać, a jednak ona była zaskoczona, ale coś tam, tylko to są takie bardzo... Bardzo powiedziałabym rozrywkowe, wręcz humorystyczne opowieści, które mogłyby sobie opowiadać koleżanki trochę w skrytości pod kołdrą w pokoju podczas jakiejś nocnej schadzki. Tak sobie to wyobrażam.
Tak, ja bym też w tym zbiorze parę innych takich tekstów wskazała, gdzie na przykład jest opis królewny, która sama sobie wybiera pięknego drwala, bo to wpadł jej w oko i go zaprasza na swoje pokoje i potem bardzo ojca namawia, żeby on został jej mężem, już po fakcie bliższego zaznajomienia się. Co do Żabiego Króla, wydaje mi się, że ten tekst, on jednak mimo wszystko zaprasza do wielu rozmaitych analiz, bo pamiętajmy, że ona rzuciła żabą o ścianę. Więc to też jest bardzo ciekawy element, na który się często zwraca uwagę, że ona mimo wszystko nie była uległa, prawda? Ona jednak no, dosyć brutalnie potraktowała tego natręta.
Dostała co chciała i po prostu tak. Koniec. I to miało być to. Też Kopciuszek jest takim, no właśnie popielątko. To jest też kwestia przekładu, nie kopciuch, tylko popielątko. Jak to wygląda z jakby perspektywy językowej?
To są tak naprawdę dwie rzeczy. Znaczy samo popielątko to była taka propozycja pani profesor Danuty Danek, która jest tłumaczką Bettelheima i ona tłumacząc Bettelheima, jego cudowne i pożyteczne, zwróciła uwagę na to, że no to też to powiem, że niemiecki Aschenputtel jest rodzajem nijakiego. Zresztą też Bettelheim o tym szeroko pisze, że tak naprawdę większość protagonistów grimmowskich nosi imiona rodzaju nijakiego, co powoduje, jak mówi Bettelheim, że zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mogą się utożsamiać z protagonistą. Ten protagonista jest taką uniwersalną propozycją. To nie jest ani chłopiec, ani dziewczynka, poprzez imię nijakie, neutralne, daje nam taką szeroką możliwość utożsamienia się. Na przykład Roszpunka też jest rodzajem nijakiego. Mm-hmm. Tak naprawdę wszystkie postacie, Czerwony Kapturek, Roszpunka, Śpiąca Królewna, Śnieżka, to wszystko są postacie rodzaju nijakiego. Stąd też był pomysł, żeby chociaż właśnie w imieniu zachować ten rodzaj nijaki. Taki eksperyment, żeby odejść od tego kopciuszka i dać popielątko, ponieważ jest to też nowa wersja, jest to znana baśń, ale w takiej nieznanej wersji. Zresztą jak Państwo przeczytacie, to zauważycie, że ona się dosyć różni od tego, co my znamy z tej grimmowskiej opowieści. Więc to popielątko jest takim pomysłem, żeby właśnie też za pomocą innego imienia, nie tego kanonicznego, jakby zasygnalizować, to jest inna opowieść. Zresztą naprawdę polecam, bo popielątko w tej wersji, ono jest takie bardziej literackie. Mamy te dwie siostry, ale one też mają pewną głębię. Każda z tych sióstr ma inny charakter, co znika już potem w tych późniejszych, takich zdydaktyzowanych wersjach, gdzie tak naprawdę no, dążymy do morału. Są dwie siostry. Tak. Z macochą, one są takim blokiem negatywnym, takim, prawda, murem, od którego odbija się kopciuszek, podczas gdy w popielątku, w tej pierwszej wersji, mamy taką, ja bym powiedziała, bardziej obyczajową historię. To jest naprawdę bardziej literackie niż baśniowe, co też jest bardzo ciekawe, myślę.
Mm-hmm. Ja sobie otworzyłam teraz książkę na mojej ulubionej absolutnie historii, Nóż w dłoni. Ubawiłam się setnie, natomiast tutaj będzie to pytanie dotyczące też ilustracji, ponieważ no absolutnie ilustracja tak podbija treść tej książki i jest tak niegrzeczna, że tak. Naprawdę kilkukrotnie do niej wracałam, a tak naprawdę niewiele się tam dzieje, ale są owłosione nogi. Na przykład, do których dopiero się przyzwyczajamy. Jest ręka pod spódnicą i jest bardzo radosna dziewczyna z nożem. Proszę mi powiedzieć, czy wyobrażając sobie tę książkę, miała pani wyobrażenie ilustracji w taki sposób? Czy one w ogóle w pani głowie pracowały obrazowo?
Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest naprawdę, znaczy, wydaje mi się, że te ilustracje, one są absolutnie na miejscu. Ja jestem absolutnie wielbicielką tych ilustracji, aczkolwiek przyznaję, że kiedy zobaczyłam właśnie Nóż w dłoni, to przez moment też mnie zatkało. Bo oczywiście miałam w głowie trochę inny obraz tych tekstów, bo ja jednak do nich podchodzę, że tak powiem, z taką filologiczną nabożnością. To ja je gdzieś tam widzę w tym, ponieważ znam też ten kształt językowy tego początku XIX wieku, więc oczywiście mam trochę inny ogląd tej materii, z którą mam do czynienia. I jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zrobiła pani Michalina Jurczyk, bo ona zrobiła coś, co wydaje mi się bardzo zgodne z duchem tych tekstów. Ona nam opowiedziała Grimmów, może inaczej, ona nam przedstawiła to tak, jakby Grimmowie zebrali te opowieści dzisiaj w tak. Polsce, w 23 roku. I taka jest prawda o tym zbiorze. Przecież kiedy oni zbierali te teksty, to one też były opowiadane w tamtych czasach. Więc te teksty żyją teraz w naszych czasach. To nie jest takie pseudohistoryczne, tam nie ma jakichś, prawda, nie wiem, renesansowych sukni, jakichś tam, prawda, pruskiego muru. My nie udajemy, że się cofamy, tylko my opowiadamy te teksty dzisiaj. I wydaje mi się, że to jest bardzo zgodne z duchem oryginału, bo one właśnie były takimi opowieściami tu i teraz o życiu, które się dzieje. I jak ja oglądam te ilustracje, to ja czuję, że to są właśnie ilustracje, tak jak ja bym mogła ten świat obejrzeć za oknem. Mniej więcej. Mam taką ulubioną ilustrację, Dziki człowiek, który naprawdę przypomina mi wiele scen, które ja widziałam na polu kukurydzy w Polsce i bardzo Państwu polecam. A Nóż w dłoni, ta ilustracja jest rzeczywiście takim momentem, w którym ja poczułam, że to naprawdę jest zbiór dla dorosłych.
Tak, no to coś w tym jest, coś w tym jest.
Tak. To nie jest tylko slogan reklamowy, obliczony na to, że jak coś jest dla dorosłych, to lepiej się sprzedaje. Ja jeszcze tylko dopowiem, że ten Nóż dłoni to była w ogóle szkocka ballada, prawdopodobnie właśnie o elfie zamieszkującym pagórki szkockie. I to, co też pani Michalina Jurczyk robi, to wydaje mi się też jest bardzo ciekawe, że ona ten tekst traktuje tak, jak on jest napisany. Na przykład, jeżeli jest napisane, że dziewczyna nie miała dłoni, bo zostały jej obcięte i powieszone na szyi, na sznurku, to my widzimy dziewczynę bez dłoni, prawda? I tak właśnie jest. Ona to pokazuje tak, jak to jest napisane. I wydaje mi się, że to też jest bardzo uczciwe.
To jest uczciwe, to prawda. Bardzo się cieszę, że pani też to powiedziała. Z takich ulubionych historii to mogę jeszcze tak, nie wiem, czy państwu podpowiedzieć, ale być może państwo zwrócą na to uwagę. Dzieci w głodowej niedoli. No to jest absolutny hit po prostu dla mnie, również ilustracyjny. Jest tak niepoprawny, ale w jakiś sposób, no nie wiem, on... Właśnie to jest też, wydaje mi się, pani profesor, takie pytanie... Co one według pani mogą dać dorosłemu czytelnikowi w 2023 roku? Czy one mają nam dać rozrywkę? Czy one mają nam zagrać na nosie? Czy to jest po prostu taka, nie wiem, próba opowiedzenia historii tak, jak one po prostu zostały stworzone i powinniśmy to, czy powinnyśmy to potraktować bardziej naukowo? Jak pani czuje tego odbiorcę, który sięgnie po tę książkę?
Ja myślę, że po pierwsze, to pierwsze wydanie, ono w nim się czuje tę radość opowiadania i radość ze słuchania takich właśnie opowieści. I wydaje mi się, że tego typu ilustracje, one dają nam takie samo uczucie, że my mamy pewną radość tego, że my obcujemy z tymi opowiadaniami. A po drugie, wydaje mi się, że baśnie, zresztą tak jak i mity, to są opowieści o nas. Że one są o życiu, że one są o tym wszystkim, co do życia należy. O samotności, o miłości, o wędrówce, o wysiłku, o łaknieniu sprawiedliwości. I przez tą bliskość tych ilustracji także te teksty stają się nam bliższe. I to mnie bardzo cieszy, bo ja bym chciała, żebyśmy Grimmów czytali jako teksty, które nas dotyczą, a nie tylko jako teksty z przeszłości.
No. I pani profesor, ja myślę, że to jest dobra puenta, bo czasami się zastanawiam, w jaki sposób opowiedzieć o książce, żeby ktoś faktycznie chciał ją czytać. I zawsze mam pewną obawę, kiedy grzebie się jednak w przeszłości, kiedy wyciąga się teksty, próbuje je opowiedzieć na nowo. No mamy przecież dyskusję o nowych przekładach, a po co, a czy nie za dużo, a czy nie tak, owak. Jakby myślę, że większość z nas uczestniczyła ileś razy w takiej dyskusji. No i właśnie teraz pojawia się opowieść o Grimmach i myślę sobie, że po prostu pewna, może nie uniwersalność, ale ponadczasowość i porównanie do mitów, którymi wciąż żyjemy i tak często się do nich odnosimy przecież w ogóle w popkulturze, czy w kulturze masowej, do której często lubimy sięgać, no to wydaje mi się najlepszym argumentem za. I chyba nie trzeba już więcej szukać. Nie wiem, czy pani profesor też tak uważa.
Dziękuję, bardzo mi się podoba to podejście.
Proszę państwa, żyli długo i szczęśliwie, póki nie umarli. No, los, jaki czeka każdego z nas, krzyczy do nas z okładki. Nieznane baśnie braci Grimm w wyborze i przekładzie mojej i państwa dzisiejszej gościni Elizy Pieciul-Karmińskiej z ilustracjami Michaliny Jurczyk. Książka ukaże się niebawem nakładem wydawnictwa Dwie Siostry. Pani profesor, no ogromnie dziękuję za pani pracę i za rozmowę i życzę pięknych opowieści i zmiany tej recepcji, którą pani bada w Polsce dotyczącej baśni braci Grimm.
Ja także bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam na Rumpelsztyka. Tam się wiele dzieje.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.